lubimy się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nim jest nasze zbawienie, nasze życie, nasze zmartwychwstanie. Przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Dziś obchodzimy święto podwyższenia Krzyża Świętego. W Ewangelii Jana Jezus mówi, że gdy zostanę podwyższony na krzyżu wszystkich, przyciągnę do siebie. I to jest czyn Boga człowieka tak wielki, że już nawet Bóg nic większego nie jest w stanie nam dać. My Go nieustannie przez grzech poniżamy. On nas nieustannie w każdej Eucharystii przez swoją miłość wywyższa i zanurza nas w sercu Boga Ojca. We wstępie do tego święta w sale czytamy, krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad śmiercią. W Jerozolimie od V wieku oddawano cześć krzyżowi w dniu następującym po rocznicy poświęcenia Kościoła zmartwychwstania. Z tego zwyczaju powstało osobne święto, które rozpowszechniło się w całym Kościele. Bo zmartwychwstanie to jest tylko podniesienie do nieskończonej potęgi piękna miłosierdzia Jezusa Chrystusa. I dzisiejsze czytania z niedzieli najbliższej idealnie pasują.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i otworzyli sobie posąg cielca, ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew twój przeciw ludowi twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże.
Dopiero odczytanie Ewangelii da nam pełne zrozumienie tego pierwszego czytania, ale już teraz można powiedzieć: po pierwsze, mamy tutaj katechezę o potędze modlitwy wstawienniczej, o potędze modlitwy wstawienniczej osób wybranych, którym Bóg powierza jakąś trudną misję, i ta misja uderza o niezrozumienie ludzi, kończy się niepowodzeniem. Bóg chciał wytracić potomstwo Abrahama po wielkim grzechu. Mianowicie chodzi o to, że Izraelici, żyjąc w niewoli egipskiej, nasiąkali powoli mentalnością tym, co widzieli w swoim środowisku. Mianowicie nie było innych bogów, jak tylko bogowie płodności. Ich kult polegał też między innymi na orgiach. Bóg wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej, zawarł już przymierze z Izraelem, dał 10 przykazań, w tym 2 przykazania dotyczące fery płodności, 6 przykazanie, 9 przykazanie. Tym niemniej siła nawyku była tak wielka, że gdy Bóg wystawił Izraela na próbę poprzez to, że wezwał Mojżesza do siebie, by dać bardziej szczegółowe polecenia. Wtedy skłonili Aarona do tego, że wlali sobie posąg cielca. Cielec to tyle samo co byk, symbol bogapłodności Apisa egipskiego. I urządzili sobie orgię. Co dalej było, to oczywiście można sobie przeczytać, ale Bóg widział, jak człowiek w tej sferze jest bardzo słaby, że pod pojęcie Boga, człowiek będzie miał ochotę zawsze podkładać coś, w czym sobie nie radzi. Nie radzi sobie, i to jest jakby dziedzictwo raju, nie radzi sobie w sferze świętości, przekazywania życia, świętości w sferze płodności, miłości na poziomie Boga, aktu stwórczego na poziomie Boga. My dzisiaj wiemy, jakie jest skazanie w tej sferze, ile dzieci ginie nienarodzonych, a co się dzieje z narodzonymi, że mają życie, mają istnienie, ale nie mają miłości. W Ewangelii usłyszymy, że pierwszy wyłom, jaki ludzie robią, odchodząc od Boga, to jest wyłom w sferze płci. Jak już to się sypnie, to powolutku zaczyna się sypać wszystko inne. Krótko mówiąc, pod pojęcie po trzykroć świętego Boga ludzie będą podkładać treści szatańskie, daleko od świętości. Bóg tak, ale dekalog, przykazania nie. Ewentualnie niektóre przyjmie. Niektóre. Łaska. I ostatecznie całe dzieło Jezusa Chrystusa i Maryi polega na tym, żeby pod pojęcie Boga podłożyć treści prawdziwe święte. To się dokonało w krzyżu, tam zaistniała prawdziwa płodność. Bo ze zła, z grzechu każdego Jezus wyprowadza w swojej miłości życie, życie wieczne dla nas. Ducha Świętego, który nas zaprasza do płodności pomyśli Bożej. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. To znaczy, to wyniesienie nie oznacza potępienia, tylko zrezygnować z nich, ponieważ nie chodzi o znak wśród ludzi, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. No i wtedy Mojżesz się ofiaruje za wierzę w obronę. I w tym sensie jest typem zapowiedzią Jezusa Chrystusa, który w krzyżu stanął przed rodziną ludzką, powiedział: Ojcze, nie Ty ich stworzyłeś. Ja biorę na siebie wszelkie zło, to co w nich chore. Ja umrę, żeby oni żyli. Bo dziś w Ewangelii, i teraz już o tym powiem, chciałbym, żebyście usłyszeli, że Bóg Ojciec mówi o swoim młodszym synu: był umarły, a znów ożył. Czyli śmiercią nie jest to, co my pospolicie nazywamy śmiercią. Nawet w kanonie mszy świętej śmierć ta fizyczna jest nazywana snem. Natomiast śmierć prawdziwa, biblijna, to jest nieoddzielenie duszy od ciała. Potem nawet gdyby nie było grzechu, to byłoby oddzielenie duszy od ciała. Bo ciało by się zestarzało i odpoczęło w grobie. Tylko grzech to jest oddzielenie naszej duszy od Boga, od pełni życia, dobra, piękna. To jest śmierć. Ponieważ można by powiedzieć wprost, Mojżesz zgodził się wziąć na siebie grzech Izraela, dlatego Pan zaniechał, żeby rezygnować z tego narodu. Dlatego mamy tutaj początek tego, dlaczego Mojżesz nie mógł wejść do ziemi obietnicy, tylko mógł zobaczyć z góry Piszga ziemię obietnicy, ponieważ też Jezus musiał na wzgórzu Golgoty odejść z tego świata, a swoje zwycięstwo oglądać dopiero z nieba, jako zmartwychwstały. Cała historia świata będzie zbawiana poprzez tych, którzy biorą na siebie zło innych i będą swoje życie, prawdziwe życie oglądać dopiero z tamtej strony.
Wstanę i wrócę do mojego Ojca. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swojej litości zgładź moją nieprawość, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Dzięki składam temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, on gdzieś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości w niewierze, a nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka ta, zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą swą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże.
Zwracam Wam uwagę na jedno zdanie bezcenne, które jest źródłem optymizmu. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem w nieświadomości. Grzech to jest świadome i dobrowolne sprzeniewierzanie się woli Boga. W miarę jak poznaję Pismo Święte, to muszę Wam powiedzieć, że jestem przerażony tym, co my sobą reprezentujemy w Kościele. Zwłaszcza zaczęło się od tego, gdy Chrystus doręczył mi klucz do Apokalipsy świętego Jana Apostoła. I jak dotąd żyłem w dobrej wierze, zachwycony swoją posługą kapłańską. I poznanie Apokalipsy sprawiło, że za świętym Pawłem mogę mówić, działałem w nieświadomości. I działamy, my kapłani, w dużej mierze w nieświadomości. Ale zbliża się ta epoka i ta nieświadomość niewierności będzie nam cofnięta. I chrześcijanom będzie cofnięta. Coś, co ja nazywam apokalipsą sumy, a więc cierpieniem sumy, łaską żalu doskonałego, wielkim przeżyciem mistycznym. Ale to przeżycie mistyczne będzie miało dwa krańce. Doświadczenie demona i doświadczenie Boga. Działa w nieświadomości. I to jest optymizm, że wielu ludzi w tych czasach, hierarchów Kościoła, kapłanów, pozna, że byliśmy nieświadomi wielu rzeczy. I dlatego wydaje się ogromne miłosierdzie Jezusa Chrystusa. Tak jak się wydało to miłosierdzie na Szawła, który był nadmiernie gorliwym wyznawcą Starego Testamentu, wrogiem dzieła Jezusa Chrystusa i chrześcijan. I Jego Chrystus, jak mówi, przyoblekł swoją mocą, mocą swego miłosierdzia. Idź i głoś teraz co inne. Alleluja, alleluja, alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluja,
alleluja, alleluja.
Tam z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z Was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedno z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie, a gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona, i wraca do domu. Prasza przyjaciół, sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta mają 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazł ją, prasza przyjaciółki, sąsiadki, mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłem drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiada wam, radość powstanie aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów, bo przez nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. On sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się, rzekł: już najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się, pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ocalował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do sług: przynieście to szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utoczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał w polu. Gdy wracał do blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: twój brat powrócił. Ojciec twój kazał zabić utoczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się, nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę, nigdy nie przekraczałem tego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy jak koźlęcia, żebym zabawił się z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił swój majątek z mieszątnicami, kazałeś zabić dla niego utoczone ciele. Lecz ojciec mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie. Wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić, cieszyć, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Bardzo jestem rad z tego, że autor lekcjonarza zaproponował lekturę tych trzech przypowieści. Wprawdzie w pewnym momencie zaproponował skrócony koniec perykopy, ale otóż jest monolit organiczny między tymi trzema przypowieściami. Otóż okazuje się, że po dziś dzień żyją ci bracia, po dziś dzień i ten młodszy, i ten starszy, po dziś dzień żyją i można ich spotkać, oby nie w sobie, można ich spotkać, żyją. Jak wygląda ten młodszy? Otóż ten młodszy mówi tak dzisiaj: Bóg? O, oczywiście, wierzę. Dekalog, przykazania? O, co to nie? A na pewno nie, gdy chodzi o sprawę seksu. Tutaj to ja będę decydował. Prawie wierności małżeńskiej. O tym ja będę. Bóg tak zaaranżował historię tego młodszego synka, że popadł w tarapaty, musiał paść świnie. Odrzucając dekalog, z drugiej tablicy dekalogu, 6 i 9 przykazanie, w najważniejszej sferze człowieka, w najważniejszej sferze człowieka, realizowało się na poziomie świni, zwierzęcia. Nie realizowało się na poziomie miłości oblubieńcza, tylko na poziomie zwierzęcia. I wszyscy ci, którzy tak czynili, czynią, w pewnym momencie mają los. Czują, że nie spotkali tego, za czym ich człowieczeństwo pędzi. To jest ten młodszy. Bóg, tak, przykazania, no pewne, ja sobie wybiorę jako ci starsi, byśmy powiedzieli święty egoizm. Kochał Boga, ale jeszcze bardziej kochał siebie, a zwłaszcza jeszcze bardziej kochał swój majątek, to, co mu się należało, bo jeżeli go poniosło i nie chciał wejść, gdy wracał z pola na tę ucztę radości z powrotem młodszego brata, to dlatego, że wszystko w nim zawrzało, to teraz będę się z braniem musiał podzielić dobrami doczesnymi, swoim majątkiem. I zrobił ojcu scenę. Ojciec mu mówi, że mogłeś sobie zrobić z przyjaciółmi ucztę, biorąc jakieś koźle, baranka. Ja ci nie broniłem, ale zrobił scenę zabrał. Czy ostatecznie, jeżeli ktoś w tej sferze, w sferze płci, ma pewną prawość, ład, to niech uważa, żeby nie przygnął bałwochwalczo do tego, co ma, słusznie ma. Bo przyjdzie do niego grzesznik i wyciągnie rękę, podziel się. Co to nie? Ja cię zlustruję, drani. Czyli ostatecznie nie kochał ani brata, ani ojca. Nie kochał Boga, tylko siebie. Gardzi innymi. Nawet na drogach Bożych można być egoistą. To mówi Jezus w tej przypowieści. Nawet na drogach Bożych można od początku do końca kochać tylko siebie, myśleć o sobie. A przecież Bóg, powołując Abrahama, zapowiadając, że zejdzie Bóg, Ojciec ze swoją miłością w Jezusie, mówił, w Tobie będą błogosławione, a więc zbawione ludy całej ziemi, to dzisiaj ogół chodzących do kościoła chrześcijan idzie na mszę świętą, ale wcale nam przy świętej nie myślę o tym, żeby zbawić świat razem z Jezusem. Ja się chcę zbawić. I to jest ten starszy brat. I pełno ich Jezus ma dzisiaj w kościele. Ja chcę, idę do kościoła, idę do spowiedzi, do komunii świętej, bo ja się chcę zbawić. No ale tych innych to musisz rozliczyć. Święty brat. I zwróćcie uwagę na to, że nawet jak Jezus zapowiedział, że on pójdzie jako baranek Boży, dobry pasterz w Jerozolimie na krzyż, żeby pełnić to, co było obiecane przy wyprowadzeniu Izraela z Egiptu, to Piotr powiedział, nigdy my jesteśmy ważni. Za Jezusem szedł egoista, czyli egoista. Izrael myślał o sobie. Kościoły dzisiaj są zapełnione chrześcijanami, którzy myślą o własnym niebie, troszczą się o swoje zbawienie. Dlatego jak biednemu coś tam daje, to tak jak mieszkańca Krakowa się mówi, że jak dawał tam centusia, to od razu drut miedziany z tego powstawał. Bo biedny ciągnął i on nie puszczał. I tak powstał drut miedziany. Na szczęście, tej przypowieści Jezus mówi o innej parze, tajemniczych dwóch osobach, o kimś, kto bierze, idzie najpierw, szuka zagubionej owieczki i później ją bierze na ramiona i niesie. Nawet gdyby jedna owieczka się zagubiła w rodzinie ludzkiej, to on wstąpiłby na ziemię, wszedłby w krzyż zmartwychwstanie, żeby przynieść ojcu tę jedną, jedyną zagubioną owieczkę. I tajemnicza niewiasta, która ma 10 drachm, zgubi jedną, zapala światło. I to musimy sobie przybliżyć. Otóż jesteśmy na terenie Ewangelii Łukasza i to w tej części Ewangelii Łukasza, którą Jezus zapowiedział, przypominając drugą pieśń o cierpiącym słudze Jahwe, Jezus postanowił udać się do Jerozolimy. I to jest powtarzane jak refren co pewien czas. Dlatego, że to, czego ja tutaj dokonuję dla waszego dobra, to niewiele ma wspólnego z dobra. Ja pójdę was szukać, jeżeli tutaj jest jedna owieczka, to przez jedną trzeba rozumieć każdą, każdego człowieka. Jak mówię, byśmy się nie chowali w tłum rodziny ludzkiej, tylko wiedzieli, że patrząc na krzyż, że On mnie uratował w krzyżu. Każdy człowiek patrząc na krzyż powinien się nauczyć patrzeć na ten czyn Boga człowieka, w którym Jego zło zostało zwyciężone miłością, miłosierdziem, dobrem, a jeżeli zmartwychwstał, to dlatego, że my nie rozumiemy natury grzechu, że przez każdy grzech nie tylko umieramy dla Boga, ale jeszcze jest coś gorszego. Stajemy się własnością faraona szatana. Odchodzi Bóg, przychodzi inny właściciel. Stąd taka bezsilność w stosunku do grzechu. I to poprawne pojęcie grzechu rozumie Jezus Chrystus, tylko Jezus Chrystus, Syn Boży. Dlatego zmartwychwstając mówi, pragnę uwolnić się ze stanu śmierci, stanu grzechu, w Tobie zamieszkać. I całe chrześcijaństwo poprawnie, biblijne, rozumiane, to jest praca nad jednym, Chrystus we mnie, zwycięstwo, ten, który mnie umiał we mnie. Jeżeli Jezus idzie do Jerozolimy, to wszystkich, których uzdrawiał, którzy uwierzyli w Niego, już ich jakoś niósł, jaką liczbę. Ale odnalazł ich dopiero wtedy, kiedy uwolnił ich od tej duchowej śmierci. Uwolnił ich od stanu grzechu, uwolnił od mocy szatana i jeżeli ja pragnę, jeżeli ja proszę go o to, napełnia mnie swoim zmartwychwstaniem, swoim duchem. Jezus mówi w pierwszej przypowieści, kto z was, gdy ma 100 owiec? Liczba symboliczna 100, symbol epoki Syna, bo symbolem epoki ducha Ojca jest liczba 10, symbolem epoki Ducha Świętego jest liczba 1000, wiemy to z Apokalipsy. Jak się gubiły w Palestynie owce? To był teren nowy, stepowy, ale tam, gdzie były krzaki, zarośla, tam trochę pod tymi krzakami było więcej trawy zielonej. W związku z tym te owieczki tam właziły, ale później już taka owieczka nie była w stanie wyjść, bo już ją te krzaki trzymały. I Jezus nawiązał do faktu, że jeżeli się okazało, że brakło jednej owieczki, to właściciel nie mógł spać. Położył się, a to tam jedna owieczka, ale nie mógł spać. Ona tam się męczy, beczy, woła mnie. Stawał, mobilizował służbę i ruszał z pochodniami na poszukiwanie. I dopiero wtedy, kiedy odnalazł, przyniósł ją, wtedy mógł usnąć. Mówi, jeżeli wy dla zwierzęcy, tyle poświęcenia macie, tyle miłosierdzia, daleko bardziej ja, który reprezentuje miłość Ojca, idę do Jerozolimy i dla mnie się nie liczy to poświęcenie, że ja biorę na siebie waszą pychę, wasz egoizm, waszą głupotę, po to, żeby to zło we mnie przestało istnieć. Bo jeżeli Bóg przebacza, to tak, że już tego zła nie ma. Kto tam się spotkał z Jezusem? A właśnie ci bezgrzeszni zbliżali się do Jezusa celnicy, grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. To ci faryzeusze i uczeni w piśmie bezgrzeszni popełnili największy grzech. W każdym grzechu jakoś miłość Boża jest skrzyżowana w nas. Jezus Chrystus w krzyżu zbawia jedyny inauguruje w rodzinie ludzkiej, że zbawiony zbawia. Jako człowiek otrzymał na Chrzcie Świętym, Chrzcie Świętym Ducha Świętego, idzie mocą tego Ducha jako człowiek i z grzechu czyni miłosierdzie, czyni zmartwychwstanie. Jezus Chrystus, udzielając się nam jako zmartwychwstały, chce z nas, chrześcijan, uczynić Bóg zbawiających ludzi. Dlatego też ten starszy syn, to jest ogół chrześcijan, którzy bywają w kościele, którzy myślą o własnym zbawieniu, nie mają nic wspólnego ze zmartwychwstaniem, ze zrozumieniem zmartwychwstania. Bo zmartwychwstały to ten, który daje nam już tutaj, teraz życie wieczne, żebyś współzbawiał ze mną. Ja w Tobie idę, żeby współzbawiać świat. Popatrzcie, jak odchodząc od Pisma Świętego, od uczciwego odczytania tekstów świętych, natchnionych, my fuszerkę uprawiamy. I o grzesznikach, naszych przeciwnikach świata poglądowych mówimy, trzeba zlustrować ich, ukarać grzesznika. A Jezus zmartwychwstały mówi, to ja nie mogę Ci dać się jako talent z moim zmartwychwstaniem, bo Ty to zmarnujesz. Jeżeli chcecie, żebym Wam dał pełnię swego zmartwychwstania, moje dary Ducha Świętego, to współzbawiajcie ze mną. Nie chodzi o to, żebyś Ty się zbawił, tylko żeby ja w Tobie, dzięki Tobie zbawiał rodzinę ludzką. Jak to się dzieje? A tak jak Pan Jezus pokazał to przy rozmnożeniu chleba, zapowiadając Eucharystię. Macie nakarmić te rzeczy, czy zbawić. No tylko 7 chlebów, 2 rybki, dajcie to, co Wy macie, a ja dam to, co ja mam. W każdej mszy świętej powinniś mieć świadomość, Jezu, ja tutaj, tak jak Ty dajesz się za zbawienie świata, ja, Ty moje życie dawaj i wydawaj teraz za zbawienie świata. Chodzi o to, żeby pokonać chory, fałszywy, szatański lęk o siebie. Nic się nie stanie. Jak przyszedłeś tutaj, taki sam wyjdziesz z tej Eucharystii. Chodzi o to, żebyś miał, będziesz miał większą radość, bo wtedy aniołowie w niebie się cieszą. Wreszcie jeden uwolnił się od katechezy szatana, że Bóg nie jest miłością i ta radość z nieba będzie w Twoim wnętrzu, w sumieniu. Pojawi się taki pokój, że wiesz, że nikt i nic nie stanie Ci tego pokoju, głębi tej radości zabrać. Jeżeli komuś chrześcijan można sprawić przykrość, zabrać mu radość, to jeszcze nie jest chrześcijanin. To o tej pierwszej przypowieści, że na szczęście Bóg Ojciec ma Jezusa Chrystusa w Kościele, ale też ma tajemniczą kobietę. I teraz o tej kobiecie. Z drugiej przypowieści. Tą drugą kobietą, tej drugiej przypowieści, drugą osobą jest Maryja. Pamiętajmy, że Jezus w Ewangelii Jana, która jest rekapitulacją, podsumowaniem trzech pierwszych Ewangelii, Jezus na krzyżu, kiedy już kończy się Jego trzygodzinna agonia, zwraca się do swojej matki, niewiasto, oto syn Twój, a do Jana, synu, oto matka Twoja. Czyli wyraźnie jest to echo przymierza. To, co ja, jako baranek Boży, wysłużyłem, a wysłużyłem zmartwychwstanie, dary Ducha Świętego, Tobie przekazuję w testamencie. Ty też będziesz przez tajemnicę w niebo wzięcia, podniesiona, przebóstwiona, podniesiona do nieskończonej potęgi ze swoją dobrą wolą, którą objawiłaś w momencie fiat, niech się stanie. Liczba 10, 10 drachm. To dzięki fiat Maryi pierwsza tablica dekalogu stała się drugą tablicą, stała się Jezusem Chrystusem, druga tablica dekalogu. Bóg stał się człowiekiem, by być barankiem Bożym, by zmartwychwstać. Drachma to tyle samo co denar, a nie tak dawno mówiliśmy, że denar to jest dniówka pracy, symbol dnia, symbol zmartwychwstania. A zatem idąc za świętym Pawłem z listu do Galatów, który mówi, Tak długo, dopóki Chrystus zmartwychwstały was nie zamieszka, nie jesteś zdolny miłować Boga całym umysłem, całym sercem i drugiego jak siebie samego. Drugiego kochasz wtedy, kiedy jest miły, sympatyczny. Ale jak cię uwłacza, jak cię kopie, krzywdzi, to w pewnym momencie masz odruch. Tylko Jezus Chrystus zachował tego. Tylko ten, kto ma Chrystusa zmartwychwstałego w sobie. I to mówi ta druga przypowieść. Kobieta mająca 10 drachm. Ona działa w swojej izdebce. Otóż tej izdebce, żeby znaleźć pieniążek, trzeba było zapalić światło. To znaczy, to jest aluzja do tych domków, w których mieszkali prości ludzie w Palestynie. To była coś gorszego niż kurna chata. Bez okien. Jedyne światło to otwarte drzwi. I trzeba było zapalić światło. To znaczy, że kiedy Maria powiedziała Fiat, niech się stanie, zapaliła światło. Bóg stał się człowiekiem, Jezus realizował wszystkie księgi natchnione, zapłonęło światło i z naszej kurnej chaty, naszego wnętrza, gdzie tam różne ciekawe bestie mieszkają, tam chcą umieścić Ducha Świętego, dary Ducha Świętego. To jest ta druga przypowieść. To znaczy, owszem, ja zmartwychwstały daję Ci się Tobie, ale ja daję się Tobie, moje zmartwychwstanie, w mojej matce, bo klęskę szatan zadał w niewieście i zwycięstwo przyjdzie w niewieście. Takie są wieczne wyroki Boga. I dlatego w naszych czasach wszystko idzie przez Maryję, bo się zbliża epoka Ducha Świętego, który na zawsze zamieszkał w Maryi, podniósł ją do nieskończonej potęgi tęczy w niebo wzięcia, przebóstwił jej macierzyństwo, przebóstwił, podniósł do nieskończonej potęgi i nie ma piękniejszej miłości ludzkiej o Jezusie od miłości Maryi. I tak jak mówi się, że miłość Ojca w stosunku do dzieci jest miłością uwarunkowaną. Będziesz, synku, dobry, to cię czeka to i to. Ale miłość macierzyńska matki przewyższa miłość Ojca. To jest miłość bezwarunkowa. Jestem świadkiem tego, ponieważ bywało, że na odpuście matka mi mówi, proszę Ojca, spowiadam się za mego syna, który jest w więzieniu, który jest mordercą, ale proszę Ojca, to jest mój syn. Ja muszę wymodlić jego zbawienie. Mój syn. Czy niejako już w raju było powiedziane, tak jak Abrahamowi Bóg powiedział, tobie będą błogosławione, zbawione ludy z całej ziemi. Tak w raju do niewiasty powiedział, w tobie niewiasto będą zrodzone przez swoje Boże macierzyństwo ludy całej ziemi. Każda ludzka istota w niebie jest zrodzona przez Maryję. Stąd Duch Święty schował się w niewieście, w kobiecie. Nawet nie w niewieście, tylko dokładnie w kobiecie. To znaczy, że chodzi o podniesienie do nieskończonej potęgi, to znaczy rodzicielstwa poczęcia. No i czas, by podsumować. Zbliża się obiad. Jakie wnioski mamy wyprowadzić dla siebie? Że prawdziwą radość będziemy mieli wtedy, to Bożą radość z Ducha Świętego, jeżeli my będziemy w Kościele tak oddawać się Maryi Jezusowi, żeby w nas i poprzez nas inni się zbawiali, ci, którzy potrzebują zbawienia. To nie znaczy, że Jezus i Maryja są obok nas. Nie. Jezus zmartwychwstały, ta miłość z krzyża jest w nas. Maryja niepokonana jest w nas. I jeżeli razem z nimi realizujemy ten sens współzbawiania świata, to czy jest pogoda, czy nie ma pogody, my mamy zawsze pogodę. Tak jak moi współbracia jeszcze kiedyś, jak wspólnie oglądałem z nimi wiadomości wieczorne, przed pogodą wychodziłem, mówiąc, grunt to jest pogoda wewnętrzna. I tej pogody, tej radości wam i sobie życzę. Amen. Ogół chodzący do kościoła chodzi, żeby się zbawić. I to jest starszy braciszek. A na ogół nie wiedzą, że są chci. że taki smrodek za sobą ciągnął do środka. I taką wonę roztaczają, a ten wstrętny, obrzydliwy grzesznik. Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, że prócz tego, co mówiłem, że przeżywajmy obecność Chrystusa zmartwychwstałego w sobie, dziś dodaje i obecność tajemnicy niepokalanego poczęcia. Chwała Ojcu
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Dzisiaj jest, bo Paschal to pasuje, podwyższenie krzyża, nie było Jezusie, ale ta wczoraj jest 15 września, jest tak jutro, Matki Bożej Bolesnej, czyli z tak powiem, Ewangelia wskoczyła idealnie w te dwie